Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzy i pół miliona Polaków w różny sposób dotkniętych jest problemami alkoholowymi. Statystyczny Polak wypija rocznie ponad 10 litrów czystego spirytusu. W sierpniu, który tradycyjnie jest w naszej ojczyźnie miesiącem trzeźwości, z doktorem Krzysztofem Wojcieszkiem porozmawiamy o uzależnieniach i o tym, czy wystarczająco dużo robimy jako państwo i Kościół, by im przeciwdziałać. Następnie w piątkowym cyklu Światłość ze Wschodu powiemy o Klemensie Aleksandryjskim i gnostykach. 22 sierpnia na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. O głębokiej więzi łączącej go z bratem Benedykt XVI mówił w Castel Gandolfo podczas uroczystości przyznania księdzu Georgowi Ratzingerowi honorowego obywatelstwa miasteczka. Był dla mnie punktem odniesienia przez całe życie i jest nim także w starości, wyznał papież.
Od początku życia brat był dla mnie nie tylko towarzyszem, ale także pewnym przewodnikiem. Jego jasność i determinacja w podejmowaniu decyzji stanowiła dla mnie punkt odniesienia. Zawsze wskazywał mi drogę, którą trzeba iść, także w trudnych sytuacjach. Wypowiedziane przy tej okazji piękne słowa pana burmistrza przypomniały mi lata spędzone w Ratyzbonie. Tam urok muzyki słuchanej w katedrze, niedziela po niedzieli, stanowiły dla mnie prawdziwe umocnienie, pocieszenie, wewnętrzną radość, był odblaskiem Bożego piękna. Mój brat nawiązał do faktu, że z czasem dotarliśmy do ostatniego okresu życia, do starości. Dni, które nam pozostały, wciąż ubywa. Jednak również na tym etapie brat pomaga mi z pogodą ducha, pokorą i odwagą akceptować ciężar każdego dnia. I za to mu dziękuję. Dziękuję też gminie Castel Gandolfo za ten gest, który i dla mnie jest powodem satysfakcji.
Uroczystość wręczenia honorowego obywatelstwa Castel Gandolfo księdzu Georgowi Ratzingerowi odbyła się na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. Można ją było oglądać na dużym ekranie przed pałacem w radosnym klimacie lokalnego święta, mówi tamtejszy proboszcz ksiądz Waldemar Niedziułka.
W swoim przemówieniu brat Ojca Świętego podkreślił klimat gościnności w Castel Gandolfo, radość i bliskość mieszkańców względem niego. Także to nam sprawiło wielką radość, słysząc te ciepłe słowa, to świadectwo. I również wskazał, że jak dobrze się czuje między nami tutaj w Castel Gandolfo.
Sierpień to już tradycyjnie czas, gdy Kościół apeluje o trzeźwość narodu. Tym bardziej, że w Polsce osób w różny sposób dotkniętych problemami alkoholowymi może być nawet 3,5 miliona. Z doktorem Krzysztofem Wojcieszkiem, konsultorem zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Rafał Łączny.
Sierpień to taki szczególny czas, kiedy Kościół katolicki w Polsce modli się o trzeźwość narodu, o tę trzeźwość apeluje. Został wystosowany list zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, w którym właśnie podkreśla się potrzebę zachowania trzeźwości i to nie tylko w sierpniu. Zacznijmy jednak naszą rozmowę od takiego ogólnego spojrzenia na sytuację w Polsce.
Ten apel Episkopatu Polski jest bardzo ważny, bo w dalszym ciągu problemy alkoholowe są bardzo istotnymi problemami społecznymi w Polsce, niezależnie od faktu, że wcale nie jesteśmy liderami na przykład w średnim spożyciu alkoholu. W Europie nasze spożycie średnie na głowę w tej chwili wynosi około 3/4 tego, co piją Europejczycy. Tym niemniej jest to bardzo poważny problem społeczny. W związku z tym, póki tak jest, tego rodzaju akcje, apele, działania są niezwykle potrzebne, niezwykle wartościowe. Póki są ludzie, którzy są w potrzebie, a takich jest w Polsce przynajmniej kilka milionów, jeżeli liczyć nie tylko osoby uzależnione, ale osoby, które piją w sposób ryzykowny, szkodliwy, członków ich rodzin, no to to jest grupa kilku milionów przynajmniej osób, które wymagają pomocy. W tej sytuacji byłoby egoizmem nie zwracać na to uwagi, pomijać to.
Polak pije i to dużo. To jest stereotyp, który funkcjonuje w całej niemalże Europie. Ale jest także i drugi, że pijemy przede wszystkim alkohole mocne. Czy rzeczywiście Polacy w spożyciu tych mocnych alkoholi są gdzieś w czołówce?
Są narody, które piją bardzo dużo mocnych trunków. Jest taki północnoeuropejski model, wśród specjalistów się to tak określa. I tam wódka dominuje. Południe Europy to bardziej są trunki typu wino, piwo. Północ to jest właśnie bardziej wódka. My jesteśmy na pewnego rodzaju pograniczu i może z pewnym jednak wychyleniem w kierunku tego modelu północnoeuropejskiego. Tym niemniej nasza specyfika na czymś innym polega, właśnie na nieostrożnym i takim ostentacyjnym używaniu alkoholu. Bardzo wiele społeczeństw, które mają o wiele większe problemy w tym zakresie, mają jednocześnie coś takiego jak pewnego rodzaju wstyd społeczny, czy pewnego rodzaju normy, które ograniczają prezentowanie tego typu postaw na forum publicznym. To jest nasza specyfika, ta nieostrożność, ta lekkomyślność w używaniu alkoholu. Ja myślę, że dążenie do trzeźwości musi po prostu polegać na tym, żeby nauczyć nas odpowiedzialności w stosunku do tej substancji, do sytuacji, w której dochodzi do jej używania.
Czy zauważalna jest jakaś tendencja wśród młodych ludzi do, nazwijmy to, zbyt szybkiej inicjacji alkoholowej?
Młodzi ludzie w Polsce w tej chwili zachowują się o wiele bardziej konstruktywnie niż dorośli. Widoczna jest po pierwsze tak zwana stabilizacja trendu, to wśród specjalistów oznacza zatrzymanie postępów właśnie takich negatywnych wśród młodzieży. Wśród dorosłych jest pewien rozpęd w kierunku zwiększania picia. To jest zwykle tak w społeczeństwach, które się bogacą, tak nawiasem mówiąc. Tymczasem młodzi ludzie zaczęli jakby bardziej zwracać uwagę na te konsekwencje. Zaczynają się jakby liczyć bardziej z tym, co z tego wypływa, zauważać negatywne konsekwencje dla siebie i wydaje się, że stają się trochę bardziej dojrzalsi nawet niż to starsze pokolenie. Wydaje się, że to jest pewien wymiar refleksji młodego pokolenia nad własnymi szansami. To budzi nadzieję, bo pokazuje, że młodzi ludzie prawdopodobnie już się jakby znudzili tym luzem życiowym, zaczynają myśleć odpowiedzialnie o swoim życiu i chcą to życie po prostu zwyczajnie chronić. Ja jestem pełen uznania dla takiej postawy.
Sierpień, czas, gdy Kościół szczególnie apeluje o trzeźwość, wydaje się także takim czasem do refleksji nad wieloma innymi uzależnieniami, bo trzeźwość to nie tylko niepicie alkoholu, czyli abstynencja alkoholowa.
Powiedzmy wyraźnie, że jest coś tak jak umiar alkoholowy i abstynencja, to są dwie aprobowane moralnie postawy. W tym, o co pan pyta, jest pewna taka ciekawostka. Otóż alkohol pozostaje według badań Światowej Organizacji Zdrowia w naszej strefie społeczno-ekonomicznej główną i podstawową przyczyną utraty zdrowia i życia. W związku z tym on jest jak gdyby takim prawzorcem wszystkich innych problemów i myśmy się jakby jeszcze nie przesunęli w stronę tych społeczeństw, które na przykład bardziej cierpią z powodu palenia. My mamy bardzo dużo palaczy, ale alkohol jeszcze w dalszym ciągu góruje jako ta przyczyna różnych kłopotów. Ale ponieważ on jest jakby takim prawzorcem, to jak gdyby podejście skierowane na budowanie trzeźwości zwykle owocuje dobrze również w innych dziedzinach, tytoniowej czy komputerowej. Innymi słowy, to co się udaje wypracować, pracując nad trzeźwością, obejmuje różne zazwyczaj inne zjawiska negatywne w życiu ludzkim. Trzeźwość dotyczy generalnie całej postawy, w której człowiek nie powściąga swoich namiętności i zaczyna szkodzić sobie. W związku z tym praca nad trzeźwością owocuje we wszystkich innych dziedzinach, które tego obszaru dotyczą.
Jest pan twórcą, współorganizatorem wielu programów profilaktycznych. Jak pan ocenia zaangażowanie i Kościoła, i instytucji państwowych na rzecz właśnie tych działań z jednej strony profilaktycznych, a z drugiej działania na rzecz pomocy tym osobom, które już nie radzą sobie z własną chorobą?
Wiele lat temu miałem okazję być na kongresie specjalistów, ekspertów w Malmö w Szwecji i tam z ust najwybitniejszego na świecie eksperta brytyjskiego publicznie usłyszeliśmy, że Polska ma ciekawsze propozycje, jeżeli chodzi o tą dziedzinę przeciwdziałania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich. Jednocześnie w tym samym czasie miałem takie prywatne spotkanie z ojcem Benignusem Sosnowskim, takim kapucynem w Zakroczymiu i wtedy on powiedział mi tak, wydaje mi się, że robimy za mało, że jest za mało profilaktyki w szczególności, że jest za mało tych działań. Mnie jest bliższe na razie to stanowisko ojca Benignusa.
Z doktorem Krzysztofem Wojcieszkiem, konsultorem zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, rozmawiał Rafał Łączny.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzech wielkich Aleksandryjczyków. Klemens. Część trzecia. O Klemensie Aleksandryjskim powiedzieliśmy już, że w homilii, jaki człowiek bogaty może być zbawiony, zachęca on tych wszystkich chrześcijan, którym się w życiu lepiej poszczęściło, by nie zamykali swych majątności, by nie zatrzymywali ich tylko dla siebie, bo dzieląc się z potrzebującymi, których zawsze wielu mamy wokoło, otwierają sobie bramy Królestwa Niebieskiego. Mówiliśmy także, że w traktacie Protreptikos nasz Aleksandryjczyk wskazywał, jak ważne jest, aby chrześcijanin był filozofem, a więc człowiekiem myślącym, świadomym, otwartym na otaczającą go rzeczywistość. Apologeta dowodzi także wyższości nauki Chrystusa nad wszelką filozofią grecką, a idąc za głosem żydowskiego egzegety Filona, stara się wykazać, że w swej istocie filozofia grecka jest niczym innym, jak tylko odbiciem tej mądrości, jaką z Bożej inspiracji Hebrajczycy zawarli w Biblii. Mówiliśmy wreszcie, że analogie pomiędzy przekazem biblijnym i nauczaniem wielu filozofów pogańskich starożytni Żydzi, a za nimi także niektórzy chrześcijanie, tłumaczyli za pomocą teorii tak zwanej kradzieży Greków. Dziś pójdźmy nieco dalej. W Aleksandrii za czasów Klemensa, a więc w drugiej połowie II wieku, szczególną aktywność wykazywali tak zwani gnostycy. Żywili oni przekonanie, że świat, w którym żyjemy, jest zły, że zła jest materia i że zły był także stwórca wszystkiego. Człowiek w swej istocie też jest zły, a jedynym dobrem jest w nim maleńki odprysk boskiej natury. Owa boska iskra albo światełko, które spoczywa na dnie duszy, żałośnie zamknięte w materialnym ciele, niczym w więzieniu. Oczywiście większość ludzi o tym nie wie i żyje w złudzeniach, ale niektórym dane jest poznać prawdę o sobie, usłyszeć głos boskiego wysłannika, obudzić się niczym z długiego letargu, by potem wyzwolić się z wszelkich cielesnych ograniczeń i zacząć powracać do świata pierwotnego bóstwa. Tacy właśnie nazywali się gnostykami. Gnoza zaś to owa tajemna wiedza, którą trzeba posiąść, by osiągnąć zbawienie. Zatem człowiek nie potrzebuje żadnego zbawiciela, co najwyżej niebiańskiego posłańca, który zainicjuje w nim proces samozbawienia. Ponadto gnostycy uczyli, że wszystkim rządzi nieuchronny los. Ci, którzy mają otrzymać zbawienie, tak naprawdę już zostali do niego przeznaczeni, podczas gdy inni nie mają żadnej szansy na powrót do pierwotnej boskiej pełni, nawet gdyby tego bardzo chcieli i wielce się o to starali. Ta dziwaczna nauka przywędrowała ze wschodu i wykrystalizowała się w pierwszym wieku po Chrystusie, przyjmując swoją dojrzałą postać właśnie w czasach Klemensa Aleksandryjskiego. Wyrosła ona na fundamencie religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Obficie czerpała też z judaizmu, zwłaszcza w sferze symboliki biblijnej. Wreszcie wiele elementów zapożyczyła ze starożytnych kultów egipskich. Ponadto istotne tło gnozy stanowiła filozofia grecka, zwłaszcza pitagorejska i platońska. Zaś gnostycka obrzędowość została zbudowana na wzór pogańskich misteriów. Jednak w dużej mierze o rozwoju gnozy zadecydowało spotkanie z chrześcijaństwem, z którego też gnostycy czerpali pełną garścią. No dobrze. Ale jak to wszystko ma się do Klemensa z Aleksandrii, bohatera naszego dzisiejszego spotkania? Otóż gnostycyzm rozwijał się szczególnie intensywnie właśnie w egipskiej Aleksandrii. Wielu gnostyków w tym okresie rekrutowało się spośród chrześcijan, albo inaczej, Wielu chrześcijan nie widziało nic złego w tym, by być w pełni członkami wspólnoty eklezjalnej, a po godzinach uczęszczać na misteria sprawowane we wspólnocie gnostyków. Szybko się jednak okazało, że z punktu widzenia Kościoła sytuacja taka jest nie do przyjęcia, gdyż doktryna gnostycka całkowicie wypacza naukę Chrystusa. Przeciwko takim właśnie tendencjom Klemens napisał traktat w 8 księgach zatytułowany Stromata. Nazwa ta oznacza wielobarwną łąkę pokrytą różnobarwnym kwieciem, albo też dywan utkany z wielobarwnej przędzy, wzorzysty i kolorowy. Pełny tytuł traktatu Klemensa brzmi Kobierce zapisków gnostycznych według prawdziwej filozofii. W traktacie tym nasz Aleksandryjczyk stara się wskazać, co jest prawdziwą wiedzą dającą zbawienie, a co tylko ułudą, po to by przyjąć pierwszą, a drugą odrzucić. Najpierw nasz Klemens stwierdza z całą mocą, że to właśnie nauka Chrystusa jest ową najwyższą formą poznania. Nie jest to jednak nauka tajemna, bo Bóg kieruje swoje słowo do wszystkich ludzi. Przedwieczny Pan nie posłał swojego Syna do jednego tylko narodu, ani do jednej tylko kategorii ludzi, ale zwrócił się do całego świata. Z tej prawdziwej gnozy nikt nie jest wyłączony. Każdy może uczestniczyć w zbawieniu danym w Chrystusie. Chrześcijaństwo nie ma charakteru zamkniętego. Nie jest elitarną szkołą filozoficzną, ani hermetyczną sektą gnostycką. Nie tworzy też żadnych tajemnych wspólnot. Dalej Klemens podkreśla, że prawdziwa wiedza to ta, która realizuje się nie tylko w sferze myślenia, ale nade wszystko w sferze dobrego życia. Owocem prawdziwej wiedzy jest życie w harmonii ze Słowem Bożym, ze światem, z drugim człowiekiem, a wreszcie z samym sobą. Bo celem chrześcijaństwa jako prawdziwej gnozy jest człowiek doskonały, a więc taki, który nieustannie wzrasta w swoim wewnętrznym rozwoju dzięki wysiłkowi i pracy nad sobą. Do tego, co duchowe, mówi Klemens, podąża się poprzez to, co cielesne. Dlatego człowiek musi rozwijać się na wszystkich poziomach swojej ludzkiej egzystencji, a więc duchowym, umysłowym i fizycznym. Prawdziwy gnostyk według Klemensa nie dojdzie jednak nigdzie, jeśli wpierw nie przejdzie od pogaństwa do wiary, a więc od zewnętrznego spełniania rytuałów do osobowego zaufania. Bo żeby poznać, trzeba najpierw zaufać. Dalej zaś, tylko ten, kto poznaje prawdę, ten też będzie gotów ją pokochać. Zatem wiara rodzi i daje początek doskonałości. Na drogach naszego życia ta sama wiara rodzi cnoty, które kierują gnostykiem i wychowują go. Zatem prawdziwe i wielokierunkowe wykształcenie musi być połączone z bojaźnią Bożą, która nie pozwala nikogo krzywdzić i nakazuje zachować umiar. Nadzieja zaś każe pragnąć najwyższego dobra, natomiast miłość wychowuje w oparciu o poznanie prawdziwego źródła zbawienia. Tak oto prawdziwa gnoza jest imieniem doskonałej wiary. Prawdziwa gnoza, mówi nasz Klemens, skłania do czynienia dobra. Czynić to, co dobre i piękne, unikać złego, podążać drogą środka, zachować umiar i równowagę, oczyścić rozum rządzący duszą i dobrze działać. Oto jest droga prawdziwego gnostyka poprzez świat.
Rubryką Światłość ze Wschodu w opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.